Studnia Jakuba.
Czasami to w naszym życiu jest tak, że sami wiele się nie modlimy albo w ogóle się nie modlimy, ale ktoś się za nas modli. No właśnie. I w życiu Remigiusza Jagiellońskiego, który dzisiaj jest z nami przy studni Jakuba, tak właśnie się wydarzyło. Rodzina niepraktykująca, ale babcia się modliła za niego i z nim. W nim wzbudziło się takie wielkie poszukiwanie Boga, taki ciąg do duchowości. No i przez 30 lat był w sekcie Hare Krishna, w której doświadczył wiele bólu, ale jak mówi sam, to czasami jest tak, jakby człowiek był ślepy, jakby nie widział drogi wyjścia. Czuje, że to jest to, a jednak to nie jest to. Czuje się jak człowiek, który jest na haju, tak dokładnie określił, który bierze narkotyki. Remi, powiedz o takich kluczowych momentach właśnie w ciągu tych 30 lat. Zostałeś wegetarianinem, to jest pierwsze. Zmieniłeś twój styl włosów, obcięłeś się, ludzie myślą, że jesteś po prostu psychiczny, powiedzmy delikatnie, z ogonkiem w tylu i łysy. Żona odeszła, ponieważ chyba nie wytrzymała twojego rygoru w tym mieszkaniu podzielonym tak jak w hinduizmie.
Ale to po 20 latach dopiero. Także i tak wszyscy mówią, że jest aniołem, że tyle lat wytrzymała w tym wszystkim.
Z tobą.
Ze mną.
I ty też uważasz, że jest aniołem, tak?
Też to uważam do dnia dzisiejszego.
Ale to wiesz, to naprawdę się cieszę, bo to się rzadko zdarza, żeby mąż tak dobrze mówił o swojej byłej żonie. Także no rzeczywiście musiała być aniołem.
Tak, nawet obecny mąż, mojej żona mieszka teraz w Kanadzie, w Toronto. Zresztą pozdrawiam ją, może mnie będzie słuchać. Ciągle pyta po prostu moją córkę, że co jest twoim po prostu ojcem, nie tak, że zostawił po prostu taką kobietę, nie? Że on mi będzie dziękował do końca swoich po prostu dni, że ma taką żonę.
No rzeczywiście, rzeczywiście, Remi, no masz ciekawe życie, ale dobrze, że są dobrzy ludzie w tym świecie i dobrze, że mówisz dobrze o twojej żonie, że nie czujesz żalu, że nie macie sobie do przebaczenia, że nie żyjesz w złości, bo to też przeszkadza w takiej drodze do Pana Boga, nie? To też przeszkadza. Nie?
No tak, myślę, że gdzieś tam podświadomie jeszcze przed nawróceniem, bo się rozwodziłem po 40, a w 46 roku dopiero się nawróciłem, że oddaję mi tak jakby całą firmę, też nowy samochód. Nie chciałem nic z tej firmy, chciałem, żeby miałem po prostu za to żyć z córką i tak jakoś honorowo jak scout praktycznie bez grosza po prostu przy duszy ruszyłem do innej pracy, która też nawiasem mówiąc była związana z Hare Krishna, czyli ze sprzedażą obrazów olejnych po domach i po firmach.
Czyli byłeś przekonany do tej swojej sekty, skoro tak długo to trwało i tyle dla niej zrobiłeś.
Bardzo. Głowy bym sobie dał obciąć.
A co cię tak przekonywało?
Ja się spełniałem w tym wszystkim, ponieważ dla mnie to był bardzo po prostu spójny system. I filozoficznie wyjaśnia mi wiele po prostu kwestii, które... znaczy ja byłem niedojrzałym chrześcijaninem i to, co czytałem, będąc młodym chłopakiem, i wszystkie rzeczy związane ze śmiercią, po śmierci, to były dogmaty jakieś kościelne, czy przypuszczenia tutaj Hare Krishna, jakby, czy hinduizm mi odpowiedział na to, jak wygląda niebo, jak wygląda Bóg, jak się po prostu zachowuje. Do tego wszystkiego jest dieta dołożona, do tego wszystkiego doszła po prostu yoga, do tego wszystkiego doszła jakaś nauka po prostu gry na instrumentach, wszyscy po prostu moi koledzy, tak? Cały system, który super po prostu funkcjonował, czyli jako człowiek się czułem super, bo spełniony emocjonalnie, psychicznie po prostu i fizycznie, no idealny system naprawdę, nie odszedłbym po prostu nigdy.
Nie, ale odeszłeś.
Tylko właśnie, tylko to jedno.
Tylko Bóg.
Tak.
To odeszłeś dla Pana Boga.
Znaczy ja myślę, że ja sam nie odszedłbym z własnej woli, ale ten moment właśnie przełomowy, kiedy Maria pojawiła się w moim życiu, był takim przystankiem Jezus, jak ja to mówię, i tam się trzeba było zatrzymać i zrobić po prostu zwrot. Chyba nie było tak jakby momentu, żeby dyskutować.
To znaczy, jak Maria przyszła do ciebie?
No właśnie dzisiaj jechałem z siostrami i śmiałem się, że przyszła i zapukała do moich drzwi, ale ja myślę, że właśnie przyszła i zapukała do moich drzwi po prostu w sercu, dlatego że w momencie jakimś tam przełomowym, kiedy się rozstawałem ze swoją dziewczyną, gdzieś ją jechałem jeszcze zawieźć do Łodzi do pracy, wracałem przez Jasną Górę I tam właśnie na Jasnej Górze słyszałem głos Maryi, która mówiła, żebym zawrócił z tej drogi i tak jakby podjąłem to wyzwanie.
I tak, znaczy, jak... tak, wstąpiłeś na Jasną Górę, Remi, bo czułeś się źle. Bo czułeś się źle, rozstając się ze swoją dziewczyną.
Tak.
Czyli kończąc następny związek.
Tak.
Czułeś się źle, chciałeś trochę takiego odpoczynku, pocieszenia. Wstąpiłeś na Jasną Górę.
To było irracjonalne w moim wykonaniu, ponieważ no ja 30 lat nie wchodziłem w ogóle do kościoła, bo nie czułem takiej potrzeby.
W ogóle do żadnego kościoła nie
wchodziłem. Nie czułem potrzeby, dlatego że dla mnie chrześcijaństwo było jakąś tam religią po prostu niższą i nawet wręcz bym powiedział, że traktowałem trochę chrześcijaństwa jak sekta. Taki miałem po prostu pogląd na chrześcijaństwo, że jest to jednak religia jakaś tam, no, która się zrodziła, ale nie ma żadnych podstaw ani filozoficznych, ani teologicznych, ani jakichś tam ugruntowanych.
A ty się wszystkim interesowałeś,
po prostu. Tak, dokładnie. Ale byłem taki mądrala, że w końcu stwierdziłem, że naprawdę chrześcijaństwo to nawet sobie nie ma co zawracać po prostu głowy tym.
I nagle wstępujesz na Jasną Górę i stąd on jedąc z Łodzi
do domu, do Ornantowic.
Do Ornantowic, tak. No. Tak po prostu. Powiedziałeś, potrzebujesz pocieszenia, potrzebujesz przystanku.
Znaczy, miałem takie wrażenie, pamiętam, że przez pierwszy okres po nawróceniu odczuwałem bardzo duży głód wspólnoty. Tylko tak jakby w Hare Krishna była ta wspólnota i tak dalej, ale ja czułem, jakbym był po prostu cały czas poza wspólnotą, gdzieś podświadomie. I miałem ten głód wspólnoty. Chciałem gdzieś po prostu pobyć z ludźmi, którzy się modlą, ale nie rozumiałem. Myślę, że to się jakoś tak zadziało po prostu wewnętrznie w sercu.
Wstąpiłeś na Jasną Górę i co? Rzeczywiście wewnętrznie modliłeś się przed... Nie modliłem się.
Nie modliłem się, stałem i patrzyłem właśnie na Maryję. Gdzieś chyba też ten obraz Maryi Częstochowskiej i samej po prostu Częstochowy gruntował mi się u mojej babci, ale ja tego wtedy nie zauważyłem, ponieważ chodziłem do mojej babci, ona mieszkała obok mnie zawsze na kawkę i na ciasteczko. I zawsze tam leciało albo apel jasnogórski, albo radio częstochowskie, albo babcia się modliła różańcem, albo było Pismo Święte otwarte, no i babcia cały czas mnie namawiała i chyba jakoś tak z automatu zadziałałem, żeby pojechać na tą Jasną Górę.
Bo przypominałeś się te czasy wspomniane, spędzone z babcią i ten widok babci z różańcem i z tym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.
No tak.
I co tam było? Usłyszałeś w sercu nagle, tak po prostu?
No tak po prostu usłyszałem w sercu nagle, że hinduizm nie jest moją ścieżką.
A ty wtedy planowałeś wyjazd już
do Indii. Tak.
Chciałaś jechać do Indii, by tam rzeczywiście już z całego serca być,
dokładnie,
być hinduistą. No. Nie tylko w sekcie Hare Krishna, ale rzeczywiście rzucić się na hinduizm.
Tak, no i na taką głęboką wodę. Gdzieś tam miałem być jakimś takim kierownikiem na odcinku największej naszej świątyni Hare Krishna i tam pilnować jakieś tam grupy Hindusów, która coś tam wykonywała. Miał być pokój, $500 na miesiąc, to są bardzo duże pieniądze.
India.
Tak, ja już się wtedy nie rozwijałem zawodowo, ani finansowo, więc tak jakby chciałem tutaj pozamykać wszystko. Zresztą nikt o tym nie wiedział o planie. Chciałem napisać z Indii, że już stamtąd się kontaktuję, no ale tak nic z tego nie wyszło, bo Bóg chciał inaczej.
I usłyszałeś, że co? Że przed tym obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej.
Tak, że hinduizm nie jest moją ścieżką, żebym nie podążał za nią, że jestem w iluzji i że to jest okazja, żeby z kimś porozmawiać. I powiem szczerze, że nie chciałem słuchać tego głosu. Wyszedłem.
Z kościoła,
tak. I chciałem odjechać, ale ten głos był taki... On nie był namolny, tylko on był taki z miłością. Nie zachęcał do powrotu, no więc wróciłem z powrotem przed obraz Matki Bożej, no i jak takie małe dziecko założyłem ręce na piersi i z takim wyrzutem powiedziałem, no to dobra, to co teraz? Już tego głosu nie było, ale było takie natchnienie, żeby się iść wyspowiadać. Byłem bardzo sceptyczny co do spowiedzi.
30 par lat nie spowiadałem.
Tak, dokładnie. I nie uważałem, żeby się z czegokolwiek spowiadać.
No właśnie.
Byłem nawet święcie przekonany, że...
Jesteś święty.
Tak, że nie ma już nawet nad czym pracować.
No
nie?
Właśnie.
No i co? I poszedłem właśnie do znalazłem słuchatelnicę i pamiętam, że też wszedłem wtedy taki dość buńczuczny do tej słuchatelnicy. Powiedziałem ojcu, że się nie chce spowiadać i czy tą budę da się otworzyć. I był bardzo fajny ojciec Paulin, który otworzył tą swoją po prostu furtkę i powiedział tak, że budę da się otworzyć, pies nie gryzie. Przedstawił się jako ojciec Sylwan. Był to ojciec, który ma swoją parafię w Kamieńcu Podolskim, to nie pamiętam teraz, czy to jest Białoruś, czy Ukraina. No i się okazało, że jest ekspertem od hinduizmu, buddyzmu, w ogóle po prostu religii Azji, no i też od bioenergoterapii, wszystkich rzeczy z tym związanych, o czym ja nie wiedziałem. robiąc to, że w kościele chrześcijańskim nazywa się to okultyzm i że jest to złe.
No i nawiązała się rozmowa.
Tak, nawiązała się rozmowa. Po rozmowie ojciec zapytał, czy chciałbym się wyspowiadać, więc
trwa była... długo.
Bardzo to długo. No to chyba trwało wszystko niecałe 3 godziny, więc lały się po prostu łzy. Później ojciec zaproponował spacer dookoła Jasnej Góry i zaprosił mnie do kantyny na kawę i czekoladę, gdzie po godzinie zapytał, czy może się pomodlić za mnie. Poprosił jeszcze 2 księży, którzy właśnie w trójkę przyłożyli mi ręce do głowy i się zaczęły modlitwy po łacinie. Ojciec, który prowadził tą modlitwę, drewniany krzyż przyłożył mi do głowy, no i zaczęły się egzorcyzmy razem z modlitwą o uwolnienie. Bardzo długo to wszystko trwało, musiałem się wyrzekać wszystkich rzeczy i faktycznie po zakończeniu modlitw było to tak, jakbym ściągnął różowe okulary z nosa i zobaczyłem swoje po prostu życie w takich szarych i nieciekawych barwach, w jakich chyba bym tego nie chciał zobaczyć. Więc to był taki moment przełomowy do nawrócenia.